Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj moim gościem jest Konrad Ryczko z Domu Maklerskiego BOŚ. Cześć Konrad.
Cześć Michał, dzień dobry Państwu.
Dzisiejszy odcinek tutaj podcastu jest pierwszym z różnego rodzaju nagrań pod hasłem W drodze na Wall Street, bo oto zbliża się tutaj wielkimi krokami konferencja Wall Street już za 3 miesiące w dniach 7-9 czerwca w Karpaczu i ty Konrad będziesz gościem na konferencji, w związku z tym robimy taką małą zapowiedź. Pierwsze pytanie do ciebie, tak wiesz, wpisujące się w to, co ty zawsze mówisz na konferencji, ale też zdradzisz pod koniec, jaki będziesz miał tytuł swojego wykładu, że co prawda mamy, wiesz, parę dni słabości na rynkach, zaczyna mnie to, powiedzieć szczerze, troszeczkę niepokoić, ale co do zasady, no siły polskiej giełdzie w ostatnich miesiącach, nie wiem, już prawie można powiedzieć półtora roku, no nie można odmówić, tak? Powiedz mi skąd, jakie te przyczyny tej hossy, bo tak jakbyśmy się cofnęli do października 2022 roku, no to smutno to wyglądało.
No faktycznie hossa trwa od października 2022 roku. Od tamtego czasu indeks blue chipów krajowy WIG20 zyskał ponad 80%, czyli jakby wszystkie tutaj statystyczne jakby przesłanki do powiedzenia tego, że mamy hossę, stały spełnione. Ale dwa tematy, wydaje mi się, które warto przy tym jakby disclaimera dołożyć do tej tezy. Jeden stricte rynkowo techniczny, bym powiedział, że tak naprawdę jeżeli odsuniemy się trochę dalej na WIG-u 20, już nie powiedzmy dekada, ale na przykład 20 lat jakby zakres, no to widać, że tak naprawdę to jest test górnej bandy jakiejś tam konsolidacji, tak? To nie jest tutaj taka, powiedzmy, hossa medialna jak w Japonii, tak, że 34-letnie maksima, a potem historyczne maksima. Raczej to jest taka szeroka konsolidacja, która trwa tak naprawdę od tutaj pamiętnej korekty z 2008 roku. Faktycznie nie wyszliśmy z tego zakresu. Od dołu gdzieś tam jest 1200-1300, no od góry powiedziemy 2500-3000. Także wydaje mi się, że dopiero gdzieś wyjście wyżej mogłoby tutaj stanowić jakąś taką grubszą, mocniejszy przede wszystkim sygnał dla inwestora spoza giełdy, żeby na tą giełdę przyszedł.
Wyczekiwaną wielką hossę pokoleniową,
tak,
której
tak,
się
tak.
Wiesz, media społecznościowe śmieją. Tak. Kiedy, jak nie teraz?
No, hossa, która by mogła rywalizować tak. Z inwestowaniem w kawalerki i obligacje indeksowane.
Dokładnie. Tak. Dokładnie.
A jaki był powód? No, na choćby z poprzedniego roku tak mieliśmy trochę paliwa tutaj, tak zwany re-rating oparty na zmianach politycznych w Polsce.
Co to za sformułowanie jest? Bo to mi Adrian ma
skończył. Re-rating, tak.
Re-rating, co to znaczy?
Tak, re-rating jakby oznacza zmianę pewną percepcji wokół danego aktywa. Tak, załóżmy, już przyjmując to bliżej do spółek, załóżmy, że mieliśmy spółkę, która źle sobie gdzieś tam radziła, tak, wpadła w kłopoty finansowe, w jakąś restrukturyzację, no i padają nam jakieś raporty sugerujące, że sytuacja finansowa zaczyna być dobra, tak, spółka zaczyna w tym zarabiać, czyli rynek to jest jakby jakby zmienia trochę percepcję wokół emitenta, czy też nawet szeregiego rynku, tak, z uwagi na jakąś fundamentalną zmianę, tak, coś, co przedtem było takim też znowu trochę finansowe słowo distressed asset, tak, jakby assetem, aktywem bardziej ryzykownym, teraz ponownie na przykład zaczyna się jawić jako spółka, która będzie poprawiała wyniki, może nie growth, ale na pewno już na poziomie fundamentalnym zdrowsze, czyli taka zmiana szerszej percepcji, no i też się przełożyło trochę do tych emitentów jakby obecnej WIG-u 20, tak? Rynek zaczął zakładać, że teraz będzie zmiana corporate governance na nieco lepszy.
Wszyscy no na to liczą.
Tak. Konkursy do zarządu spółek Skarbu Państwa, tak? Brak jakby wpływu na pewne rynki, na których operują, tak? Ogólnopolskie, na przykład rynek paliwowy. No i mówiłeś też dużo o bankach, na przykład, bo wiem, że banki to w tej chwili praktycznie, sektor finansowy to praktycznie 40% WIG-u 20, tak, i mówiło się, że banki mogą, jakby te wakacje kredytowe mogą być w tym sensie poluzowane i jakby lepsza ma być troszkę koniunktura wokół sektora bankowego, no a w Polsce cały czas się mówi o tym, że nie ma hossy bez banków, także o tym się dość mówi, aczkolwiek no, są pewne ryzyka, tak, no bo to jest taki kredyt zaufania od rynków dla nowej już tej ekipy rządzącej. Widzimy jakby, że gdzieś tam jakieś rysy są, tak, których rynek być może się nie spodziewał. Na przykład w energetyce, tak, no widać, że to, co rynek grał ostatnie 24 miesiące tak naprawdę, czyli wydzielenie aktywów węglowych, to, co windowało ceny tak naprawdę energii w dużej mierze, sektora energetycznego na giełdzie, no w tej chwili jest trochę ciąży takie, jest jakby z drugą stronę w tej chwili, jak to się mówi, wahia przykręcona, bo nie wiadomo do końca, co z tym NABE tak naprawdę będzie, także...
Że bardzo łatwo się wygłasza różnego rodzaju, wiesz, takie poglądy, jak jest się posłem opozycji, a jak później przychodzi to realizować, to dużo ciężej się realizuje.
No polityka jest jakby, nie tylko, to nie jest jakby specyfika polskiej polityki, ale też globalnej, tak, że nikt wam tyle nie da, co wy możemy obiecać, tak? Także to jest takie stwierdzenie polityczne, ale to temat polityki i jakby niestety trochę jest dużo część jakby nawet zagranicznych komentatorów sugerujących, że generalnie ten cały układ, powiedziałbym, populistycznych wyborów, który gdzieś na świecie jest obecny, nawet w Stanach Zjednoczonych, to jest układ, który celowo będzie musiał przejść jakiś reset, tak? No bo ile można podwyższyć limit zadłużenia, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ten kres na przykład polityki zadłużania, tak, krajów. Także. No, ale to są takie, powiedziałem, rozważania trochę futurologiczne, czy też jakby teoretyczne w tej chwili i wydaje mi się, że to nie są rzeczy, które w tej chwili inwestor, szczególnie krajowy, powinien tu się specjalnie tym interesować.
Dobra, czyli mam tak, zmianę postrzegania takiego, bo polityka, bo zmiana corporate governance, tak, środki z KPO, te też mogły mieć wpływ. Wróćmy do tego wykresu z WIG-u 20. Tu też tradycyjnie chciałem zachęcić słuchaczy, którzy by nas słuchali w wersji audio, do zajrzenia naszego stowarzyszeniowego YouTube'a, bo się wspomagamy wykresami, tak? Czyli tak, jeszcze raz, polityka, KPO, czy coś jeszcze, no bo tak... No przydałoby się jeszcze jakieś paliwo do tej hossy. Wojnę moglibyśmy wygrać, ale no to, na to się nie zanosi.
No KPO na pewno, tak. No, KPO się długo mówiło, że tutaj będą środki, które podbiją PKB i będą takim boosterem dla dużej części spółek. Tym bardziej, że ta zielona transformacja miała tutaj częściowo mocno wpłynąć na rynek. Duże te kwoty miały tam być w kierunku OZE przeznaczone. No jesteśmy, wydaje mi, na początku tej drogi, tak? Nawet widzę, że teraz się pojawiają gdzieś sugestie, że jest trochę za późno, żeby to wszystko wydać nawet, tak, że część tych projektów jakby już na ten moment jest trochę zbyt opóźniona, tak, że można było je zrealizować. Także to tak jak trochę wspomniałem też wcześniej, czy też powiedziałeś odnośnie tego, że łatwo pewne rzeczy mówić, gorzej czasami je wykonać, ale jakby wydaje mi się, że tutaj już, że wszelkie te puzzle wokół krajowego rynku, one gdzieś są tu na miejscu, tak. Możemy oczywiście powiedzieć o tym, co jakby to, o czym wspomniałem wcześniej, że ta hossa to trochę taka hossa w konsolidacji, w konsekwencji to taka bardziej hossa konoserów, tak, jakby, o której ty wiesz, ja wiem, wiedzą o tym uczestnicy rynku, tak, ci, którzy są od lat na rynku, wiedzą to analitycy, ale ja nie widziałem żadnych jedynek medialnych sugerujących, że oto jest wielka hossa na krajowej giełdzie i mogących wywołać, jak powiedziałbym, takie określenie finansowe FOMO, tak, fear of missing out jakby w społeczeństwie. Raczej tego nie ma, wydaje się, że raczej...
Można, ale może by w drugą stronę, jakby się w twoim stylu pojawiła, wiesz, informacja, że jest hossa na giełdzie, to znaczy, że już jest koniec tej hossy, a dopóki no, to tak po cichutku i to wiesz, to ma szansę rosnąć, nie? Bo to mam drugie pytanie, bo często tak, to jest twoje sformułowanie, które ty często powtarzasz w różnych wywiadach, ja to zgapiłem od ciebie i sobie zanotowałem, że ty powtarzasz takie sformułowanie, że byki wchodzą powolutku po schodach, a niedźwiedzie wypadają oknem. To może pozwólmy im jeszcze chwilę po tych schodach powchodzić. W ogóle skąd to powiedzenie, mi powiedz?
Znaczy to wynika to z statystyk rynkowych tak naprawdę. Jeżeli spojrzymy na jakby na historię rynków kapitałowych, to ostatnie, nie wiem, 30, 40, 50 lat, szczególnie w Stanach, bo jakby Stany są najbardziej tutaj obłożone statystykami, tak, jeżeli praktycznie każdą tę kwestię rynkową, jaką jesteśmy w stanie znaleźć, to są oparte na ogół rynek amerykański, no to tam tak naprawdę widać, że ten okres, kiedy przeciętna hossa trwa, to jest liczony w kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy, tak? A korekty raczej są w kwestii kwartał, 2-3, oczywiście są pewne wyjątki, tak, jak od wszystkich reguł, ale raczej no, trzeba jakby zadać sobie pytanie, dlaczego te korekty występują, tak, no, Great Financial Crisis 2007-2008, na ogół, czy też wojna tutaj u naszego wschodniego sąsiada, to są rzeczy, które dzieją się nagle, na które rynek nie jest przygotowany, w konsekwencji trochę często jest jakby element paniki, tak, także wyrzucania tak naprawdę rzeczy, no, jak to się mówi, pekatem, tak, dlatego wydaje mi się, że z tego to wynika, że kupowanie, jakby wycenianie zysku spółek z perspektywy gospodarki jest jakby procesem długotrwałym, ale panika jest dość krótka, także i tak mi się wydaje, że to stwierdzenie. To stwierdzenie to nie do końca są też moje słowa, to są stwierdzenia jakby takie evergreen ze strony określane rynek amerykański.
Tak, tak. Ja też to zauważyłem, że jak rynki rosną, to powoli, 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 a już się wydaje, to jest niemożliwe, no dalej rosną, ale jak już spadają, to jest łupnięcie takie, że o, wtedy media piszą, że jest krach na giełdzie. To, że jest jakaś hossa na giełdzie, to rzadko piszą. Jak jest krach, to dużo częściej lubią widzieć,
to, wiesz, no, u nas,
że się
ja,
wali.
Ja też bym, wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że wszystkie te puzzle gdzieś tam są. Mówiło się na koniec 2023 roku, mówiło się, czy też czytało się w tych raportach amerykańskich dużych banków inwestycyjnych, które gdzieś tam jakieś prognozy dają. Tak? Oczywiście no, umówmy się, że jeżeli tutaj założenie było, że amerykański rynek ma potencjał jednocyfrowej stopy zwrotu na ten rok, no to umówmy się, że jednocyfrowa stopa zwrotu to S&P jest w stanie tygodnia zrobić. Tak? Określenie, że to będzie cały zwrot na koniec roku jest dość ryzykowne, tym bardziej, że mam listopad i wybory w Stanach, ale no niemniej tak się mówiło, tak, że Stany Zjednoczone to jest potencjał jednocyfrowej stopy zwrotu, a w przypadku indeksu związanego z rynkami wschodzącymi, czyli również GPW, mówiło się raczej o dwucyfrowych stopach zwrotu. To nie było, powiedzmy, że do 20-30, ale takie moc kilkanaście procent tam figurowało. To sugerowało to, że jednak te rynki wschodzące są w tym układzie bardziej powiedzmy atrakcyjne. No, trochę tutaj mamy draga jakiegoś rynkowego ze strony Chin niestety, tak? No bo Chiny tutaj rozdają trochę karty w koszyku rynków wschodzących. Ale generalnie jakby ten układ się nie układ, jakby perspektywicznie wydaje mi się, że nie zmieni. Dlatego też wydaje mi się, że GPW cały czas ma potencjał. Z jednej strony właśnie, mówiąc o tym układzie technicznym, jeżeli by się faktycznie udało gdzieś te 3000 podejść i wyjść trochę wyżej, no to podobnie jak na Nikkei to się wydarzyło. Na Nikkei miało tak naprawdę ponad straconą dekadę, tak? O której się praktycznie o tej rynku nie mówiło. No i nagle ostatnie kilka miesięcy wpadają nagłówki, tak, że 20-paroletnie maksima, 30-paroletnie nagle historyczne maksima. Także jakby rynek przypomniał sobie trochę o Japonii, tak?
Tak, że rynek japoński był obiektem kpin przez dziesięciolecia.
No, mówiło się, że o straconych dekadach tak naprawdę tamtejszego rynku
kapitałowego. No jest, długi termin, wiesz, że zawsze można powiedzieć, że jak ktoś mówił, że akcje w długim terminie zawsze dają zarobić, to ktoś mówi nieprawda, bo w Japonii nie dają. To teraz zawsze będzie mówić, nieprawda, bo dają. Tak, ja nawet nie wiem, czy ten indeks Nikkei 225, który mamy wyświetlony, czy to jest indeks cenowy, czy dochodowy. Mam nadzieję, że cenowy, bo jak dochodowy, to katastrofa, że bo to...
No, reindeksy też u nas jakby robią historyczne szczyty, tak, tylko że o nich się nie mówi, tak, bo tak, czy WIG, czy WIG20TR, no jeżeli rzucisz wykres, to widać, że to są tam jest tą wybicia, tak, czy na WIG było historyczne.
Tak,
maksima,
może WIG20, który mamy wyświetlony, no to faktycznie, to poznęcaliśmy się nad nim, on wygląda fatalnie.
Tak, ale tak, jeżeli byśmy doliczyli dywidendy, to oczywiście tak, jesteśmy w stanie wyżej, to wygląda zdecydowanie bardziej optymistycznie, no ale o nim się nie mówi, tak, jakby indeks blue chipów to jest ten indeks, który figuruje jak barometr gdzieś tam gospodarki, jest indeks, o którym się mówi w głównych mediach, tak? A ja zakładam, że jeżeli faktycznie doszłoby gdzieś wyjścia powyżej 3000 punktów i bylibyśmy na przykład na najwyższych poziomach od 2008 roku, no to jest taki wyraźny sygnał też dla mediów, tak? Że coś na tym rynku się dzieje i wtedy wydaje mi się, że ten Kowalski mógłby faktycznie się tym giełdą sposobem zainteresować, bo możemy mówić powiedzmy o przyroście rachunków makierskich, o tym, że ci inwestorzy, którzy gdzieś tam na rynku byli, są aktywni, ale wydaje mi się, że to, że cały czas ta percepcja wokół giełdy nie jest do końca najlepsza. Co widać zresztą po wypowiedziach ostatnich, po zmianie władzy. W tym tygodniu pojawiły się bodajże chyba dwie wypowiedzi z rządu, tak? Z Ministerstwa Finansów i KNF. Sugestia właśnie o tym, że rynek ma być ważniejszy, także nowe instrumenty, żeby przyciągnąć tego inwestora. Także, no i jeszcze dzisiaj, kiedy nagrywamy, to jest 8 marca, pojawił się jakiś komunikat odnośnie, że 55% młodych Polek, o dziwo, szuka, tutaj interesuje się inwestowaniem i mieć, także jest, mam nadzieję, że nie chodzi tutaj o kryptowaluty.
Nie, ja rozumiem, że dzień kobiet, to chcieliśmy złożyć oczywiście wszystkim paniom wszystkiego najlepszego, a to jest jakieś badanie na pania, że 55% młodych Polek...
Tak, wydaje mi się, że to było akurat Manpower prowadziło takie badanie, ale powiem szczerze, że widziałem tylko headline'a, także nie wiem na jakiej próbie i czy tam przypadkiem nie chodzi o nieruchomości kawalerki, mam nadzieję, że nie. Także
nie wiem, co, bo sporo młodych ludzi się określa, czy w ogóle młodych ludzi się zaczyna określać inwestorami, bo kupują sobie kolejną kawalerkę na wynajem i to jest taki trochę problem, że ten sport narodowy Polaków przyciąga, tak, bo daje możliwości zarabiania ostatnie kilka lat i niby programy pomocowe wspomagają tylko i wyłącznie rynek nieruchomości, nierówno opodatkowania, a ta nasza giełda biedna wygląda potem tak jak wygląda. No to jest.
Mamy zapowiedź zmian w podatku Belki, tak? Czekamy.
Czekamy. Ale mieliśmy do końca lutego, jest 8 marca, zapowiedzi nie ma, więc my tu czekamy jak na drożdżach, no bo to jest szalenie interesujące, jakie będą te zmiany.
No na pewno, nawet wydaje mi się, że w ogłoszonej strategii rynku kapitałowego i w raporcie po tej strategii napadło takie stwierdzenie, że że jednym tutaj z elementów, dlaczego te nieruchomości tak przeważają, ta atrakcyjność inwestycyjna, to wynikają kwestie opodatkowania. Tak, tam padła teza, tak, że one są zdecydowanie mniej opodatkowane niż stricte inwestycje kapitałowe, także gdyby faktycznie jakby udało się tutaj coś działać jakby propopytowo dla rynku kapitałowego, na pewno były to spore wsparcie. Aczkolwiek no ja też trochę nie zakładam, że tutaj bariera kosztowa to jest ta główna bariera, która gdzieś tam wokół rynku jest. Raczej wydaje mi się, że jest pewien pomysł, że to trochę jest tak, że po kryzysie w 2007-2008 roku i po tych takich początkowych, powiedziałbym, może nie wczesno kapitalistycznych, ale dość agresywnych politykach sprzedażowych, które gdzieś tam kiedyś miały miejsce, wydaje mi się, że trochę jest takie że problem z pewnym zaufaniem do rynku, o, tak bym to określił.
Zdecydowanie. Rzecz ujmując.
Tak. I wydaje mi się, że to jest tutaj główny problem odnośnie zaufania. Już nie wspominając kwestię na przykład tego, że mieszkania są fizyczne, tak? No to jest jakiś zapis na rachunku i to też może gdzieś na jakieś psychicznie ważyć, psychologicznie, ale wydaje mi się, że raczej chodzi o kwestię zaufania do tego rynku, tak? I do tych emitentów i do tego, że nadzór faktycznie kontroluje tych emitentów i że gra jest wprowadzona fair, o, w taki
tak,
sposób.
Zgadzam się, ale to też argument, że mieszkania są fizyczne, to jest bardzo ważny argument. Ja też tak to postrzegam, że my w naszej kulturze polskiej lubimy mieć, posiadać mieszkania i wujkowi przy obiedzie zawsze się można pochwalić, że się kupił kawalerkę na wynajem, a weź mu powiedz, że kupił jakiegoś ETF-a na giełdzie w Niemczech i wytłumacz mu, na co to jest ETF gdzieś tam na rynki światowe.
Powiem, tak, to wujek ci powie, żebyś nie wymontowywał ETF-a z samochodu na przykład. Nie?
Tak. Tak, dokładnie. Słuchaj, wróćmy do polskiej giełdy. Tutaj widać, tak wymienię branże, które mi się kojarzą, że ostatnio super sobie radziły, widać super formę banków. No tu mieliśmy wyświetlone przed sekundą WIG banki, no tak miałem takie wrażenie, że jest taka, wiesz, 15-letni trend boczny, no ale właśnie się wybiliśmy, tak? Widać super formę, nie wiem, odzieżówki, budowlanki, nie, odzieżówki to, no dobra, LPP to jest WIG de facto, tak? Budowlanki od no, deweloperów.
CCC też dobrze zrobiło.
Tak. CCC też wstaje z kolan, oczywiście, że tak. Wiesz, budowlanki, deweloperki, no bo wiadomo, to mieszkania i tak dalej. Czy na tych koniach możemy jeszcze trochę dalej pojechać? Bo wiesz, z drugiej strony widać załamanie na gamingu, tak? No już to
wiesz, no kiedyś mieliśmy... Wyłączę tutaj głos, bo widzę, że się odzywa komórka. Nie było. Znaczy, wydaje mi się, że na, tak jak mówiłem wcześniej, że nawet patrząc na te wszystkie puzzle branżowe, to jest to faktycznie na co tutaj grać. No ja tak jakby przechodząc przez te segmenty, o których mówiliśmy, to banki rzeczywiście istotne. Tylko że pamiętajmy, że z bankami jest trochę taka kwestia, że raczej w tej chwili te rynki liczą na obniżki stóp procentowych raczej w tym roku. Miało być to zapoczątkowane gdzieś tam przez Fed, potem miał dołączyć się Europejski Bank Centralny, ale o dziwo Eurostoxx banki, czyli indeks taki grupujący europejskie banki, który ma dość dużą korelację z WIG-iem banki, on cały czas rośnie, tak? Jakby on tam też jest ruch na północ, także widzę, że to nie jest do końca, karty nie są do końca tutaj rozdane, tym bardziej, że jeżeli sobie przypominam, to pierwotną datą obniżek miał być marzec ze strony Fedu, a teraz raczej jest umowa czerwcu i to też, czym bliżej czerwca, tym pewnie te dane makroekonomiczne staną, potem miały większe znaczenie w tym zakresie. Jeżeli chodzi o krajowe, powiedzmy, no, Radę Polityki Pieniężnej, no to wczoraj znowu wracamy jakby up to date, tak, 8 marca, wczoraj mieliśmy konferencję prezesa NBP, no i też raczej wydźwięk jest, powiedziałbym, dość jastrzębi, także tutaj rynek nie oczekuje, żeby te stopy miały spać, aczkolwiek nie wiem, ja miałem taki moment trochę zawahania po danych styczniowych z krajowej gospodarki, gdzie ten wzrost gospodarczy był minimalnie niższy od prognoz, i również inflacja była niższa, czyli teoretycznie takie lekkie puszczenie oka, że może by warto jednak zacząć dyskutować o tych obniżkach w Polsce. Ale to jest, powiedziałbym, to kwestia jakby trochę palcem po wodzie, bo główne tutaj oczekiwania zakładają, że stopy procentowe w Polsce się do końca roku nie zmienią. Także, także no, powiem tak, nie, jeżeli jest zagrożenie...
Te konferencje prezesa Glapińskiego i tam posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej przestały znowu Polaków ekscytować, bo tam się nic nie dzieje. Znowu zaczęło no, być troszkę, nudno, troszkę, takie zajęcie tak, do troszkę, koneserów. Tak, tak, zaczęło
troszkę
być.
Emocje spadły, kiedy wydaje mi się, że wraz z wyborami rządowymi się troszkę emocje spadły na tych konferencjach. Tak, ale jakby sektor bankowy, wydaje mi się, nawet jeżeli te stopy miały być minimalnie skorygowane, to zagrożenie gdzieś tam inflacyjne, wydaje mi się, że cały czas istnieje. To również tutaj lokalnie wczoraj prezes NBP powiedział, że jeżeli te tarcze miałyby być cofnięte, tarcze miałyby wrócić VAT 5% na spożywkę, no to się przekłada w znacznym stopniu na perspektywie inflacji. Wydaje mi się, że tutaj kwestia, wydaje mi się, że cały czas decydenci się boją scenariuszy lat 70., gdzie faktycznie było też tak, że na początku ta inflacja mocno poszła do góry, potem był lekki zjazd, no i potem był dopiero jakby docelowa fala. I wydaje mi się, że są obawy, żeby tego nie powtórzyć, żeby tych stóp za szybko nie obniżać. I w konsekwencji te banki raczej powinny faktycznie dobrze performować, co tak jakby w otoczeniu wyższych stóp procentowych. Tym bardziej, że ja jakby nie jestem stricte tutaj analitykiem od sektora bankowego, ale wydaje mi się, że większość tych ryzyk gdzieś tych lokalnych, które też tutaj były, jakieś CHF-y, jakieś kwestionowanie różnego rodzaju jakby umów abuzywnych, to trochę jest już rozliczone w pewnym sensie przez rynek i raczej pozostają perspektywy dobrego wyniku odsetkowego na ten moment. Jeszcze ja nie widzę przynajmniej jakichś większych ryzyk tutaj w tej chwili dla sektora bankowego.
Mm-hmm, dobrze, a deweloperka, wiesz, budowlanka, że...
Znaczy budowlanka to oczywiście mamy...
Bo to widać, że kolejne odsłony kredyt 2%, no, 0%,
mamy,
to służy jednemu, podwyższeniu cen mieszkań, tak?
A no, znaczy, no kwestia deweloperki jest trochę taka, że faktycznie te programy na pewno wspierały w dużej mierze stronę popytową i gdzieś tych, tak naprawdę wynika trochę z tych wypowiedzi, że ja mam przynajmniej takie wrażenie ze strony tych prezesów deweloperki, że oni tak by sobie bez tych programów poradzili tak naprawdę, tak, że te programy w pewnym sensie wywindowały te ceny mieszkań i jakby to było z korzyścią dla ich biznesu, ale oni mieli świadomość tego, w czym uczestniczą. Choćby w takim tej wywiedzie jednego z głównych deweloperów, a odnosi, trzeba rozdzielić też budowlankę na budowlankę mieszkaniową i infrastrukturalną, no i jakby tutaj niech, że budowlanka infrastrukturalna jest mocna na kierunku, niech będzie sygnałem to, że Budimex wszedł do WIG-u 20, tak. Powrócił w sumie do WIG-u 20, tak? Także mamy z powrotem jakby przedstawiciela budowlanki w indeksie blue chipów. Inne spółki infrastrukturalne również ruszyły na giełdzie. To jest ewidentnie, wydaje mi się, że temat pod KPO w tej chwili rozgrywany, tak? Pod inwestycje na przykład kolejowe, które mają mieć miejsce.
Także kurs Budimexu to wygląda jak kurs jakiejś kryptowaluty, a nie spółki, wiesz, dużej, no, stabilnej spółki z giełdy.
Tak. Z tym, że należy pamiętać, że często jest tak, że spółki z jakiegoś powodu do tego indeksu trafiają, obrotów tak. I kapitalizacji i potem niestety muszą się trochę z tym rachunkiem za to wejście zmierzyć, tak? I jakby to jest dość...
A to jest ogólnie problem u nas w Polsce, że jak jakaś spółka doczłapie się, przepraszam za sformułowanie, do WIG-u 20, to bardzo często najlepsze, co miała, to już miała za sobą, a my nie mamy w indeksach spółek światowych, takie, wiesz, Apple, Google, Nvidia i tak dalej, które są w stanie rosnąć na cały świat. I, no więc jakby, wiesz, te spółki robią ten gigantyczny wysiłek, są w tym WIG-u 20, no i no jak mają dalej rosnąć? No ciężko sobie wyobrazić, że Budimex znowu nam w 10 lat zrobi 1000%. No, wiesz,
no przypominam, że Mercator był też chwilę w WIG-u 20, po pandemii. Tak. Także to jest ewidentny przykład jakbyś takiej supernowej, tak wynikowej, która gdzieś tam dobrze trafiła do tego indeksu. Niestety problem, wydaje mi się, że znaczy był WIG 30, on nie, wydaje mi się, że nie jest dalej kwotowany jeszcze.
Jest ale
kwotowany,
nikogo,
ale indeks, wydaje mi się, że absolutnie nikogo ten indeks w chwili nie interesuje.
Tak.
No, to jest indeks, o którym się wspomina, powiedziałbym, sporadycznie. No, widzę, że on nawet się dużo lepiej nie prezentuje. WIG 20 też jest też policzony oczywiście. Nie?
No tak, ale on jest, wiesz, tak. No tam główne udziały w WIG-u 30 mają te same spółki, co w WIG-u 20, czyli tam na szczycie na pewno jest PKO, BP i tak dalej.
No
tak,
sektor bankowy tam jeszcze pewnie dołożony trochę większym, bardziej przeważony jest tak z NBP.
Tak, możemy spojrzeć. No oczywiście od góry.
Po udziale.
PKO, BP, PKO, PKN, Orlen, PP. Tak, po udziale posortowałem. Tak. PZU, LPP, Dino. No to jest bardzo podobnie, tak? Tak? A na dole są oczywiście te spółki, które się nie pozmieszczały, tak? Nie w WIG-u 20 oczywiście, typu Bogdanka. Wiesz,
są takie dyskusje co jakiś czas, żeby zrobić indeks grupujący, na przykład WIG 100, tak? No, żeby to faktycznie było coś większego i jakby w większym stopniu też jakby odzwierciedlało krajową gospodarczą. No i tak jest lepiej, tak? Bo trochę mamy CD Projekt, w WIG-u 20 mamy teraz Budimex, mamy Kent, także jakby trochę w tym się dzieje, no tak, ale no, nie ma co troszkę tutaj jakby rynki wschodzące, no to nie są rynki, które tutaj słyną z nowych technologii, z niesamowitych rewolucji technologicznych i sprzedaży na cały świat, a jednak są rynki wschodzące, zaczęły się kojarzą między starą, z takim klasycznym, powiedziałbym, starą trochę ekonomią, tak. Także wydaje mi się, że to będzie wracać, tak. Ja myślę, że docelowo kiedyś w przyszłości faktycznie dojdzie do jakiejś rewizji tego głównego indeksu, ale o ile pamiętam, nie było też specjalnej chęci ze strony uczestników rynku, bo on jest, jak WIG będzie się tak mocno zakorzeniony w instrumentach, że to już nowe benchmarki, koszty z tego tytułu i trochę jest takie założenie, że jest jak jest, ale na tym idziemy.
Giełda robi małe rewizje w indeksach, ale to akurat nie wiem, czy widziałeś, że WKSG do likwidacji.
No, to akurat mnie jakoś specjalnie nie dziwi, tak? Ale z ciekawych indeksów to przegapiłem, powiem szczerze, ostatnio, że Kernel wyleciał z WIG Ukraina. Nie tak. ma kardynala już w tej chwili. Tak, tak, z uwagi na free flow, także to taka ciekawa rewizja, przegapiłem się jakoś było to. A od jeszcze wracając do pytania, tak, bo trochę się to oddaliłem od pytania, to pytałeś jeszcze o kolejne sektory, bodajże odzieżówka też tam była, no to tak. CCC, tak, to jest właśnie re-rating bym powiedział,
jest,
tak?
To jest de facto WIG LPP, prawda? Bo to jest...
No, w dużej mierze, tam jest WIG LPP chyba ma główny udział i tam CCC dość duży ma, pamiętam też udział w tym.
No tak, już ci ile mówię, LPP 83%, CCC 12%, no, 12% całej reszcie nie ma co mówić.
LPP. Tak, ale w ogóle tutaj mówiło się, że rok 2024 to będzie trochę rokiem konsumenta, tak? Że jakby ten splot czynników makroekonomicznych, on będzie premiował wyższy dochód rozporządzalny na gospodarstwo domowe. W konsekwencji te wszystkie takie sklepy typowo detaliczne powinny zyskiwać. No też dużo się od Inno wtedy mówiło, tak? Aczkolwiek tutaj trochę przyszła niespodziewana wojna, co na w tej chwili, tak? Która nam wciągnęła trochę wycenę.
No teraz tak, jest, Inno. Tak.
No tak się mówi, tak? Tak się mówi, ale być może scenariusz jakiejś lekkiej wojny cenowej między głównymi dyskontami przy równoczesnym podwyżce, powrocie VAT-u na 5%. To nie jest wcale jakiś tutaj specjalnie dramatyczny, wydaje mi się, że układ. Oczywiście jedną kwestią marsz, tak, no bo jeżeli Jeronimo Martins ma walczyć z Lidem, no to oczywiście ofiarą postronną może być niestety Lidę na marszach, tak. Co widać zresztą na rynku, rynek się tego obawia, tak, to jest jakby...
Tak, oczywiście to mamy wykres pięcioletni, ale w krótkim okresie tam Dino no, przestało rosnąć, o tak bym powiedział, tak.
No, przez lata Dino było taką spółką, tak. Gdzie generalnie można było skutecznie zakładać, że po każdych wynikach duża część analityków sugerowała, no że to już jest chyba ten moment, że jednak już ciężko będzie dalej tak rosnąć dynamicznie, tak? I za każdym razem przychodził kolejny kwartał, gdzie Dino te wyniki poprawiało.
Dokładnie.
Także to taka spółka była, powiedzmy, mocno wzrostowa i widać, że trochę, że to znowu jest podobne założenie, że jednak te dynamiki dotarły do jakiejś ściany, plus jeszcze doszła to tutaj ta wojna cenowa, także nie osobiście nie dziwi tutaj ta część skrócenia pozycji, tak? Z uwagi na perspektywy.
Już może, ale jeszcze chciałem zapytać o WIG gry, no bo to, wiesz, w pandemii super popularny.
Tak, WIG Games potem jeszcze. Pierwszy był WIG Games.
WIG Games, teraz gry. WIG Gry, które... Ja myślałem, że to jest WIG CD Projekt, ale tak nie do końca. To jest tam...
Tam jeszcze CI Games i
tak, tam, więc WIG Gry wygląda no, marnie. Tutaj wszyscy mówią, że tak jak w 2020 CD Projekt zakończył złotą erę w polskim gamingu, wypuszczając Cyberpunka, tak musi CD Projekt w końcu coś zrobić znowu przełomowego, żeby się znowu dobry sentyment powrócił. Na razie WIG gry...
No czytałem z takiego posta, że CD Projekt rozpoczął bessę na krajowym game devie i CD Projekt ją zakończy, tak?
Tak, że tu czekamy na to, co to, nie wiem, tego Wiedźmina czwartego i tak dalej. Czy no, tutaj w tym sektorze?
Tam chyba z premierami chyba na najbliższy czas jest dość kiepsko raczej. Mi się wydaje, tam raczej są dłużone dość daleko w czasie te premiery ewentualne.
Mm-hmm. A widziałem, że jakaś spółka growa, nie wiem jaka, gdzieś chyba to dzisiaj jest, już też mi przemknęło, Torgala zapowiedzieli, że będzie robić. Tak,
tak. Właśnie nawet czytałem chyba na jednym z portali związanych z grami, czytałem, że dostali IP i to nie chyba taka spółka typowo Greenfield, tylko raczej zbudowana przez ludzi związanych gdzieś tam z game devem. Fajne IP, nawet dzisiaj rozmawiałem ze znajomym o tym, czy to jest IP jakby mocno wykraczające poza Polskę, tak, no bo jak u nas jak trochę taki temat jak Kajko i Kokosz, tak, wszyscy z roczników 80, 90 gdzieś to kojarzą, tak, ale pytanie, czy to jest dalej atrakcyjna marka poza granicami Polski, no i dla młodszego trochę pokolenia. A jeżeli chodzi o gry, no to ja trochę śledzę powiedzmy co tydzień różne raporty z rynku globalnego, no to tam jest mocna zima w tej chwili w game devie, tak? Praktycznie nie ma tygodnia bez jakichś zwolnień grupowych i to nie jakichś małych studiów gdzieś tam wydających jedną grę, ale przez duże korporacje, tak? No PlayStation, Microsoft, Electronic Arts, które by się wydawało, że ma przecież te złote kury w postaci gier sportowych i jakby monetyzacji ich, to też się pokusiło o cięcia grupowe, także znaczy pytanie jakie gdzieś tam jest zadawane tak, na ile niektóre spółki muszą ciąć, tak, bo mają gorsze wyniki i nie są w stanie utrzymać danych kosztów stałych, a na ile na przykład jest to taki trochę moment, że kurczę, skoro wszyscy tną, to my to może też trochę zrzucimy tego kosztu, tak, stałego z bilansu, no bo jednak trochę, ja pamiętam, że było to samo w COVID-zie, tak, że w COVID-zie duża część spółek dużą część nieefektywności argumentowała, bo jest COVID, tak, I to był taki wygodny argument nawet w komunikatach giełdowych, że jeżeli coś to można było coś wyciągnąć na przykład, co wisiało na bilansie od lat, no to się mówi, że teraz jest dobry moment, bo teraz jest COVID. I zastanawiam, czy to trochę nie jest tak, że z tych chińskim devem, że jest to wykorzystywane, ale na pewno nie da się ukryć, że i te sprzedaże nie są do końca. Bo tak naprawdę na polskich premier, takich, które bym powiedział, że są absolutnym hitem, no to ciężko tutaj to ostatnio coś wskazać. Mieliśmy niezwyciężonego, tak, gdzie faktycznie gdzieś tam, gdzie były sugestie, że ta jedna recenzja IGN-u trochę nie pomogła. Mieliśmy ten Thaumaturge też w tej chwili wydany. Czy jest złą premierą? Na pewno nie jest złą, tak? Ale czy jest premierą, która istotnie wpłynęła na wycenę spółki i przyniosła jakiś tutaj hype wokół? Też mi się nie wydaje.
Gdyby te premiery były w 2020, tam przed grudniem, to byłby wystrzał.
No zdecydowanie,
tak. A sentyment widać, że jest teraz taki, że...
Tak, raczej powiedział, że w tej chwili dobra premiera dobra premiera to skutkuje brakiem spadku kursu. O.
Tak. A jeżeli, albo słabymi spadkami.
Tak. A jeżeli cokolwiek nie pasuje na poziomie reviewsów, czy jest zbyt mały pik wobec tych danych, które dziś były wcześniej, no to reakcja rynku jest brutalna, tak, w tej chwili. No mieliśmy ostatnio tutaj dwie premiery na Drago i chyba z Interact dzisiaj też puszczył. Także mieliśmy dwie premiery i w obu przypadkach dwucyfrowe spadki na wycenie spółek. Także niestety, no, oczywiście no, problem też jest tego typu, że u nas jest bardzo dużo tych spółek na giełdzie, także jakby kapitał, który się skupia na rynku game dev, też jest dość mocno w tej chwili rozdrobione, tak mi się wydaje. Jeżeli byłoby to 20 emitentów, no to ta koncentracja by i potencjalna płynność i aktywność na tych walorach byłaby inna niż mamy ich praktycznie. Ja już nie pamiętam jaka jest ich liczba, ale pamiętam, że mamy więcej niż w Japonii. Tak?
Nie, to masakra. Ja nie jestem w stanie powiedzieć ile. Tak, ale oczywiście, że liczące są, no to są te, które są faktycznie w tym WIG gry. To nie jest WIG do końca CD Projekt, no bo tu się widzisz CD Projekt, 11-bit jest huge. Ten Square Games, Playway, Bluebird i takie People Can Fly. No to są takie te no, liczące się, wpływające na indeks nazwy, tak? No ale też jak pamiętam, patrzę wyceny Ten Square Games 90, a przecież oni byli po 500, ja dobrze pamiętam? Czy no oczywiście. No i takich wykresów polskim
Game Dev jest więcej. Ja też miał tak swoje problemy. Tak. A to gry mobilne to jest w ogóle inny segment jeszcze, tak? Bo tutaj mówimy o premierach dużych gier.
Tak, a to jest zupełnie tak. Ten Square Games to jest zupełnie inny.
Ten Square Huge oczywiście. To jest faktycznie zupełnie inny segment. Mamy też spółki gdzieś tam w jakichś modelach eksperymentujących z innymi modelami, czy Artifacts, czy Boombeat, ale to też jest inny model. Jakby nie można do końca porównywać tych spółek ze sobą tak naprawdę. Mhm.
Oczywiście, nie, no tak. Tak jak budowlanka budowlance nierówna, to producent gier producentowi gier nierówny, trzeba być tego świadomym, a przy takiej masie, no to de facto trzeba się specjalizować. Dobrze, Konrad, powiedz mi tak, zanim tam jeszcze mam do ciebie dwa pytania, ale muszę jak zawodowemu analitykowi zadać ci to pytanie. Poziom WIG-u 20 na koniec 2024.
No, ja bym przecież...
Oczywiście mrugam okiem, pytanie jest humorystyczne tutaj, tak, więc...
No, powiedziałem, jakby problemem wydaje mi się, że w tym roku na podstawie tych wszystkich prognoz, można by je określić, są dwa wydarzenia. No jeden to jest to cięcie kurczę stóp ze strony Fed, przypychane coraz dalej do przodu. No przewidziałem, że tak naprawdę ta hossa, o której mówiłem od 2022 roku, od października, listopada, to ona się zaczęła od założenia, że Fed zaraz obniży stopy, że okej, Fed podwyższa stopy, no ale zaraz już będzie ten moment, że te stopy będzie obniżał, żeby wesprzeć gospodarkę. Tymczasem ten moment jest cały czas przypychany coraz dalej. To jest jedna kwestia. Druga, że w listopadzie tego roku mamy wybory w Stanach Zjednoczonych.
Właśnie, chciałem zapytać, jak duży wpływ na to wszystko, całą tę układankę mają wybory w Stanach i to...
No wydaje mi się, że kluczowe.
Tak, niebezpieczeństwo nawet wyboru Trumpa na prezydenta, tak.
No to jest taka kwestia, powiedziałbym właśnie, o której można dyskutować i na pewno czym bliżej wyborów, tym będzie łatwiej też jakieś rzeczy tutaj stawiać, bo nawet jeżeli spojrzymy na te sondaże, one, tak, wydaje mi się, że one nie są do końca wiarygodne. No. W marcu oceniać szanse na wybór listopadowy są raczej mocno patrzone ryzykiem, ale na pewno ostatnio nawet widziałem ciekawy wykres od naszego wspólnego kolegi Mikołaja Raczyńskiego, który znalazł... bodajże to były opcje terminowe na VIX, czyli na indeks zmienności w Stanach, no i tam była pokazana taka ewidentna górka oczekiwanej zmienności w listopadzie. Także rynek na pewno zakłada, o dziwo pod to jeszcze nie ma tej spekulacji, tak? Widać, że to jakby poza gdzieś humorystycznymi kryptowalutami, które gdzieś tam się przewijają, to raczej widać, że rynek jeszcze pod to nie gra i to jest taki event, który wydaje mi się, że no bo pytanie jest o grudzień, tak? A w listopadzie jest najważniejsze wydarzenie tego roku. No ja bym z chęcią chciał zobaczyć, żeby w tym roku, na koniec roku WIG20 był z trójką z przodu, tak? Nie z dwójką w tej chwili, ale szanse na to. No to nie, no to jest powiedziałbym bardziej życzeniowe, tak? Jeżeli udałoby się utrzymać na koniec roku gdzieś te okolice 2500, 2600, no i tak bym zadowolony, tak? Uważam, że to
ja
są.
Ja się podzielę, że moja prognoza była 2500, skromna, ostrożna. Teraz już, tak, już tam było dobrze, bo byliśmy powyżej 2400, no teraz znowu jest gorzej, tak? No ale dobra.
Znaczy, ja bym był zadowolony w tym roku, gdyby się udało utrzymać 2500, 2600, bo to był dobry punkt wyjścia na kolejne lata, żeby faktycznie skończyć zaatakować.
Ale dobra, to umówmy się, że nie mówiłeś o tym, że mówiłeś o 3000, że tak na tym się skoncentrujmy.
Tak. No mówię, tak jak mówię, no 3000 to wydaje mi się, że byłoby mega, mega informacja też dla całego społeczeństwa, tak, że na giełdzie, no bo giełda działa wtedy, kiedy na niej się zarabia, tak jakby jest. Tutaj musi być, żeby firma, która wchodzi po kapitał, miała skąd ten kapitał wziąć, to ci inwestorzy muszą zarabiać, tak, i to zawsze tak trochę działa, że często się rynku mówi, jakie ma wady, tak, jakie są problemy tego rynku, ale tak na samym końcu tak naprawdę chodzi o zarabianie na tym rynku.
Przestaje się mówić o wadach, problemach, jak
tak, mamy jeżeli ten rynek byłby w hossie, to nikt by nie mówił o braku zaufania, tak, albo o, nie wiem, jakości emitentów, Konekcie, tak? To byłyby tematy całkowicie trzecio-czwartorzędne. Także tym bardziej, że jakby mówimy o, tak jak mówiłem, o tej hoście trochę koneserów, jakby tutaj pasjonatów i specjalistów, nawet patrząc na napływ do funduszy, no mamy kurczę informację, że fundusze są, że są bardzo duże napływy do funduszy, tak?
Tych obligacyjnych, pieniężnych, a nie akcyjnych.
Dokładnie, i wchodzisz rozbicie w tych napływów, się okazuje, że to są fundusze dłużne. A fundusze akcyjne są pod kreską cały czas. Minimalnie, ale większość tych funduszy akcyjnych gdzieś tam figuruje często pod kreską, tak? To nie jest do końca, dlatego mówię, to nie jest do końca taka hossa, że rynki mogą. Aczkolwiek dzisiaj czytałem chyba prezesa PFR-u, Pawła Borysa, czym byłego już chyba, wydaje mi się, że prezesa PFR-u.
Nie, chyba cały czas obecnego, bo tam jest problem. On chyba rezygnował, ale nie ma nowego.
Okres urlopowy w tym zamieszaniu, także nie jestem do końca up to date, ale widziałem, że jakąś wypowiedź sugerującą, że rząd też spodziewa się ewentualnej hossy na krajowym rynku kapitałowym. W momencie, jak dojdzie trochę do przesunięcia też w samych bankach, także banki zobaczą, że na sprzedaży tych funduszy da się dość dobrze zarabiać, także także widzę, że rynek, generalnie wydaje mi się, że krajowy rynek jest optymistyczny, ale to optymiści chyba mają generalnie lepiej w życiu. Także.
No, ale to ja też tak uważam. Ja też jestem optymistą, bo inaczej, zobacz, 20 lat funkcjonować na polskim rynku, tak, człowiek nie jest optymistą, to by się wykończył. Dobrze, powiedz mi taką rzecz, bo Konrad, też to już na koniec. Wy w Bosiu macie bardzo fajną ofertę dla rynków zagranicznych. Wiesz, rynki zagraniczne dostępne na IKX. Dobrze wiemy, że przyrosty rachunków na przykład w Bosiu to są inwestorzy właśnie w kierunku IKX się zwracają, kupują sobie te ETF-y na rynkach zagranicznych. Czy ty to obserwujesz? Czy widzisz to zainteresowanie klientów Bosia i w ogóle polskich inwestorów rynkami zagranicznymi? No nic tak nie działa na wyobraźnię inwestorów, wiesz, jak wyniki NVIDII, wzrosty NVIDII za ostatni rok i każdy tak patrzy, o matko, rynk to tam tak potrafią rosnąć, to ja też tak chcę. Może bym sobie kupił jakiś walor z rynku amerykańskiego. Powiedz mi, jak według ciebie, jak to zmieniają się polscy inwestorzy, czy bardziej łakomym okiem spoglądają na te walory zza oceanu?
No, jakby całe to poszerzenie tej oferty na rynki zagraniczne to jest odpowiedzią tak naprawdę na sygnały ze strony inwestorów, czy też różne tutaj ruchy z naszej strony ułatwiające te inwestowania odnośnie na przykład rozliczania podatkowego. Tak?
Dokładnie.
Tak, także to były jakieś tam bariery, które dziś inwestorzy zwracali, że to jest trudne, tak, czy opodatkowanie dywidend i takie rzeczy, i to właściwie się udało z tym uporać. No, jeżeli mówimy o globalizacji, tak, jeżeli rynek amerykański jest rynkiem flagowym na świecie, który oferuje właśnie tę ekspozycję, nie wiem, może na Tesla, nie, bo Tesla teraz ma trochę gorszy okres, wtedy to widziałem, ale na NVIDIA czy różnych tutaj producentów chipów, tak, no bo to jest trochę, wydaje mi się, że to jest dobry przykład, właśnie trochę jakby podsumowujący część tej dyskusji, którą mieliśmy, tak, że jeżeli w tej chwili chciałbyś mieć na przykład ekspozycję na sektor AI,
to nie w Polsce.
No to w Polsce możemy się umówić, że są pewne spółki, które gdzieś tam próbują coś z tym robić, jakaś presja ze strony buy side, żeby stworzyć te equity story, że to spółka, jesteśmy spółką AI.
Tak, ja się śmieję, że jak ktoś sobie, jakaś nowa spółka, że spółka nie wpisze sobie w strategii teraz AI, to jest gość od strategii do zwolnienia, że musi jakieś AI wpisać.
No tak, to jakby rynek oczekuje takich rzeczy. Tak. Widzę, że rynek oczekuje equity story opartego na AI. Ale umówmy, że polski rynek kontra rynki zachodnie, a szczególnie nawet w Stanach, nawet w Niemczech, to jest sprawdzałem, też są tam producenci różnego rodzaju chipów. No oczywiście to nie są, nie jest to Nvidia czy te Intel czy AMD, tak, ale również jakaś ekspozycja może być. No ale to przede wszystkim kojarzy nam się Stany Zjednoczone i ten segment, który tam jest. Także nawet jeżeli inwestor w tej chwili zresztą by chciałby uczestniczyć właśnie w tym, może nie bańce, tak, ale w rajdzie, bo wydaje mi się, że to AI ciężniej. Nie chciałbym określać go jako w ramach bańki, tak? Bo wydaje mi się, że to jednak będzie jakaś rewolucja.
Ja to bardzo ładnie określam. Nowy driver rozwoju światowych, wiesz, technologii, że wzrostów na światowym
rynku. Tak, no to wiesz, to trochę jak z dotkomami, tak? To. Ile było już, jakby jeżeli prześledzimy historię dotkomów w Stanach Zjednoczonych, to też tam były te spółki, setki były, tak? Wystarczyło, że było coś .com i wycena była. Ile tego zostało? No, powiedziałbym, że tam 5 czy 10% łącznie swoje przeżyło, tak, tą całą rewolucję. Ale te, co przeżyły, no jakby zrewolucjonizowały to wszystko, także całe to korzystanie z dostępności internetu. Wydaje mi się, że podobnie może być z AI, także jeżeli ktoś się uczestniczy, no to tak naprawdę zostaje mu tylko ekspozycja na rynek amerykański, tym bardziej, że nawet jeżeli nie chce tutaj jakieś prowadzić takiego cherry picking, tak, i ktoś uzna, że Nvidia jest za droga, tak, i poszuka jakichś innych producentów chipów, czy też firm obsługujących AI, no to zawsze pozostajemy też ETF-y, tak, które robią za niego na przykład właśnie sektorowe. Także mnie to sobie się nie dziwi, tak, że rynek inwestorzy granie z Polski również chcą inwestować na najbardziej rozwiniętym rynku na świecie.
Ale Konrad, dobrze mówisz, ale pytanie było takie, że jak to wiesz, widzisz wśród klientów Bosia, że nie wiem, że 15 lat temu prosili cię o analizę, wiesz, KGHM-u i PKN Orlen, a dzisiaj proszą, panie Konradzie, no tutaj Nvidia, Intel, Tesla i tam nie wiem, Apple, Google.
No. No to jest też tak, jakby wracając do początku, no jeżeli inwestorzy zgłaszają takie zapotrzebowania, zgłaszali, to my takie rzeczy wprowadziliśmy. Mamy też różne analizy odnośnie spółek amerykańskich. Codziennie wydaje mi się, że taka analiza gdzieś się pojawia. No przy czym należy też pamiętać, jakby, że to jest trochę tak jak z tymi analizami, to jest troszkę tak jak z analizami zagranicznymi, które jest spółek w Polsce, tak? No jednak wydaje mi się, że często te analizy lokalne mają trochę większą wartość niż analizy takie. Oczywiście to są spółki globalne, to jest trochę inny układ, tak? U nas są pewne bariery, które taki amerykański analityk ciężko może, wydaje mi się, że informacyjnie na przykład przeskoczyć, tu u nas nie ma takich barier tak naprawdę. I wydaje mi się, że takie analizy na przykład stricte, że mówić też, że Nvidia to jest tak pokryta w tej chwili, że znalezienie tutaj, nie wiem do końca, jaka miałaby być wartość tak lokalnej analizy w języku polskim dla tego inwestora, poza językiem tak naprawdę, bo tam z tego, co widziałem codziennie, chyba jest 15 czy 20 rekomendacji wychodzących, czy też update'ów na Nvidia.
No dokładnie, ale ja bardziej pytam, żeby zainteresowanie, że po prostu klienci chcą kupować, że jakby, że inwestorzy
to zdecydowanie, zwracają, zdecydowanie. No, to,
jest, chcą jest, mieć jakieś tam... Chwili,
tak. No, niech jakby informacją będzie to, że wydaje mi się, że praktycznie wszystkie w tej chwili domy makierskie w Polsce oferują inwestowanie zagraniczne.
No tak, właśnie, nie wszystkie.
Ale... Trend jest klarowny, tak. No miejmy nadzieję, że ten kapitał też pamięta o naszym krajowym tutaj rynku.
Jasne. Dobrze. Konrad, na zakończenie rozmowy chciałbym cię prosić, żebyś zdradził, w którym kierunku, jaki będziesz miał tytuł wykładu na konferencji Wall Street. Przypomnijmy, 7-9 czerwca w Karpaczu, bo będziecie jako boś obecni. Bardzo fajnie. No i o czym myślisz?
No, powiem ci, że nie jestem jeszcze na 100% zdecydowany, ale uznałem, że o ile zwyczajowo ostatnie edycje, których miałem przyjemność prowadzić wykład na Wall Street, dotyczyły raczej takiej bieżączki, takiej właśnie analizy krótkoterminowej tego, co się dzieje na rynku, co rynek obstawia, jakie są tam założenia w związku z tym rynkiem, a w tym roku uznałem, że może warto trochę bardziej uderzyć w jakieś okolice takie evergreena takiego, co jakby niezależnie od timingu jest istotne. Osobiście skłaniałem się w tym roku do jakiejś takiej psychologii rynku, ale nie takiej typowo książkowej, mówię, że kupuj, nie wiem, nie łap spadających noży, tak, czy takie rzeczy, ale raczej takich przykładów z życia, tak, odnośnie inwestorów krajowych i tego, to obserwuję tak na rynku przez lata już samodzielnie, tak, odnośnie tego, czym się zmagają, tak, jakie są gdzieś pułapki, które można wpaść, tak, bardziej w tym kierunku chciałem pójść. No i przede wszystkim serdecznie zapraszam i na mój wykład i na całą konferencję, bo to wydaje mi się, że chyba najbardziej jakościowa konferencja inwestycyjna w Polsce.
Super, tak jest, żeby pobyć ze sobą te 2,5 dnia, bo wykład wykładem, tam 45 minut, tak, ale że będziemy mogli razem ze sobą pobyć i będziesz obecny przez całą konferencję, no to jest też bardzo, bardzo fajnie i czasami te rozmowy przy kawie są dużo wartościowsze niż wykład, tak, oczywiście, że tak. Proszę Państwa, więc 7-9 czerwca zapraszamy do Karpacza, Konrad będzie obecny, będziesz obecny, Dom Maklecki Boś też będzie obecny, tak, więc zapraszamy, tak, strona wallstreet.org.pl, tam coraz więcej szczegółów się pojawia, no i cóż, cóż, no do zobaczenia tak równo za trzy miesiące w Karpaczu. To co, bardzo Ci, Konrad, serdecznie dziękuję i co, do zobaczenia następnym razem. Proszę Państwa, ja się nazywam Michał Masłowski, moim Państwa gościem był Konrad Ryczko.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do usłyszenia.